Dzień dobry, witamy wszystkich w drugim odcinku RODO dla dealera. Są z Wami
Łukasz Zegarek
i Daniel Gielo, czyli firma Lex Artis oraz grupa Dealer. Połączone siły, żeby zademonstrować albo pomóc dealerom w lepszym zrozumieniu zagadnienia RODO i wszystkiego, co się wiąże z kontaktem marketingowym z klientem. I zaczynamy od razu od bardzo ciekawych pytań, które otrzymaliśmy od naszych klientów i partnerów z rynku motoryzacyjnego. Drogi Łukasz, czy jako dealer, a w zasadzie konkretnie jako doradca handlowy pracujący z tym dealerem lub doradca serwisowy, mogę klienta przymusić do tego, żeby wyraził zgodę RODO lub zgodę marketingową lub jakikolwiek dokument, który tego dotyczy?
Odpowiem krótko nie. Nie dlatego, że samo RODO bardzo dokładnie precyzuje i urzędnicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych kładą na to mega duży nacisk, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być dobrowolnym oświadczeniem woli. Czyli nie możemy wymuszać, zmuszać klienta do wyrażenia zgody. I powiem Ci więcej, zdarzają się czasami praktyki, często stosowane przez firmy telekomunikacyjne, że jeżeli wyrazisz zgodę na marketing, na kontakt handlowy, to dostaniesz jakiś bonus, tak?
Dokładnie.
Dostaniesz taniej usługę.
To jest zgodne z prawem?
To jest zgodne z prawem, tak? To jest zgodne z prawem, tylko zwróć uwagę na to, że klient ma wybór. Czyli to nie jest tak, żeby kupić u nas abonament, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, czy tą zgodę handlową na marketing, tylko jest to Twoja dobrowolna decyzja. Możesz tą zgodę wyrazić i dostaniesz wtedy jakiś drobny bonus, ale możesz się równie dobrze nie wyrazić. I druga ważna rzecz, pamiętaj, że ta zgoda zawsze z defaultu domyślnie jest odznaczona. Czyli to nie jest tak, że masz ten formularz i checkboxik jest domyślnie zaznaczony, tylko jest domyślnie odznaczony.
Czyli zaznaczone ptaszki w dokumencie nie są zgodne z prawem.
Tak, jeżeli są z automatu na początek zaznaczone, nie są zgodne z prawem. To musi być dopiero świadoma decyzja użytkownika, klienta, potencjalnego klienta.
To bardzo ważna uwaga, gdyż my jako grupa dealer często dostajemy pytania w tym temacie, czy można było coś takiego skonstruować, to przynajmniej już wiemy. Ale Łukaszu, żeby było trudniej, ja mogę pozyskać jakiekolwiek zgody na etapie na przykład jazdy testowej albo momentu, kiedy klient jest jeszcze zainteresowany. Ale co w sytuacji, kiedy klient kupuje coś ode mnie? Czyli podpisuje mi umowę zamówienie, jakiś list intencyjny lub podpisuje zlecenie w serwisie i często spotykamy się z tym, że musi on wyrazić zgodę, no bo jakby staje się naszym klientem i my de facto musimy go przymusić do tego. Jak do tego podchodzi ustawa?
Znaczy, poczekaj, przymusić do czego?
Do tego, żeby podpisał zgodę. Innymi słowy, musi pan podpisać zamówienie, ale jednocześnie musi nam pan wyrazić te zgody, bo tak musi być.
Polityka,
ja znam takie przypadki. O właśnie, na przykład. Albo polityka góry, którą czasem tak się wydaje.
Nie. To jest z punktu widzenia RODO niedopuszczalna praktyka, czyli czym innym jest przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia, realizacji umowy, kupna, sprzedaży auta, nie wiem, jakieś jazdy testowe i tak dalej, to w ogóle, co ciekawe, możemy wtedy przetwarzać dane osobowe takiego klienta bez pytania go o zgodę, bo przetwarzamy
jak
w celu realizacji umowy.
Mamy zamówienie,
dane przetwarzamy na potrzeby realizacji umowy. Ale jeżeli chcielibyśmy przetwarzać dane tego klienta w celach marketingowych, no to już ta zgoda, pamiętasz, w pierwszym odcinku o tym mówiliśmy, zgoda U7 i zgoda z tytułu ustawy o prawie telekomunikacyjnym powinna zostać zebrana i ta zgoda absolutnie nie może być wymuszona na zasadzie ok, jazda testowa, ale musisz zgodę
wyrazić. No ale to zamówienie, okej. To rozumiem. Czyli mówiąc wprost, klient kupując od nas samochód niekoniecznie musi wyrazić zgodę na to, żebyśmy w przyszłości na przykład zaofertowali mu ubezpieczenie.
Tak. To musi być swobodna, suwerenna decyzja klienta. No i możemy zaproponować mu jakiś, nie wiem, drobny upust, tak, jeżeli taką zgodę wyrazi, ale nie możemy tego upustu wymusić i nie możemy tej zgody wymusić.
Okej, ale to sformułowanie, którego użyłeś, polityka firmy jako taka nie może zobligować klienta.
Nie, dlatego
może odmówić i tak dalej, jakby tak. Wszystko idzie zgodnie z literą prawa tego, co jest zamówienie.
Tak, no mamy oczywiście coś takiego jak hierarchia aktów prawnych, tak? Najpierw mamy konstytucję, potem ustawy czy akty prawa międzynarodowego, w tym wypadku RODO, które bezpośrednio obowiązuje w Polsce, no a mówmy się szczerze, polityka firmy, z całym szacunkiem oczywiście dla polityk firm, nie jest powszechnie obowiązującym prawem i musi taka polityka być zgodna z przepisami.
Okej. Okay. To pytanie drugie w takim razie, oczywiście wiążące się z tym. Czy jeśli złożyłem klientowi ofertę lub odbył on jazdę testową, a nie pozyskałem stosownych zgód, to czy mogę się z nim skontaktować za dzień, dwa, trzy tydzień, żeby go zapytać o jego wrażenia z jazdy albo decyzję po otrzymanej ofercie.
W tego typu sytuacjach musimy być ostrożni, tak? Dlatego, że pamiętaj o tym, że nie masz zebranej osobnej zgody na marketing od tego klienta i przetwarzasz de facto dane tego klienta w związku z konkretnym zapytaniem. Mhm. Bo to nie jest tak, że ja te dane klienta skądś pozyskałem, tylko on sam się do mnie zgłosił, prawda? Tak. Więc wszelki kontakt, który wiąże się z obsługą tego konkretnego zapytania ze strony klienta, jest dopuszczalny. Nie musisz mieć na to żadnych osobnych, odrębnych kwitów. Natomiast jeżeli chciałbyś tę relację poszerzyć, tak? Czyli na przykład klient u Ciebie zamówił jazdę testową, no przejechał się autem i kontakt zamarł, to nie możesz się do niego zgłosić za miesiąc, żeby, nie wiem, zaoferować mu usługę ubezpieczenia, bo on skontaktował się z Tobą w zupełnie innym celu, tak? Mógłbyś to zrobić dopiero wtedy, jeżeli uzyskałbyś osobną zgodę, tak, na kontakt właśnie w celach marketingowych, czyli tą zgodę u SIUDE i prawo telekomunikacyjne.
Czyli oznacza to, no bo rzadko się zdarza, że ktoś po jeździe testowej oferuje komuś propozycję umowy ubezpieczenia, ale już przy zamówieniu, czyli tym pierwszym moim pytaniu, kiedy no, klient podpisał zamówienie, ale na przykład nie wyraził tej zgody, to bez zrozumiałej tej zgody nie mogę mu zaproponować tego ubezpieczenia, choć bardzo często to jest po prostu immanentna, połączona ze sobą usługa, no bo to jest logiczne, że dealer sprzedając samochód to ubezpieczy. Czyli bez tej zgody, nawet przy podpisaniu zamówienia, nie powinniśmy tego robić.
Tak, bo tutaj wchodzi nam do gry jeszcze jeden element układanki, czyli chodzi ci, rozumiem, o tak zwany cross-selling, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Bo pamiętaj o tym, że usługi ubezpieczeniodawców to usługi świadczone przez osobne podmioty.
Okej, dobra, to jest ciekawe.
Do całej tej relacji wkracza nam osobny administrator danych, czyli firma ubezpieczeniowa, czy to będzie, nie wiem, jakaś AXA, PZU, Unika, nieważne, to jest podmiot trzeci, to już nie jest dealer, to już nie jest, nie wiem, importer, to jest podmiot trzeci. I jeżeli chcę przekazać dane naszego klienta, mojego klienta, który się zgłosił do mnie, do dealera i Ksińskiego, to mam dwa wyjścia. Pierwsze wyjście jest takie, że ten mój klient wyrazi zgodę na udostępnienie jego danych osobowych do firmy ubezpieczeniowej, jakiejś konkretnej najlepiej. Albo drugie wyjście, z tą firmą ubezpieczeniową mam zawartą jakąś umowę o współpracy, ona mi dostarcza formularze swoje, własne i mówię, kliencie, my współpracujemy, nie wiem, z PZU, Uniką, jakąś firmą ubezpieczeniową, czy nie wiem, Warta, nieważne, masz tu ich formularz, wypełnij formularz swoimi danymi i to już na tym formularzu ten klient zostanie pouczony, że to ta firma ubezpieczeniowa jest administratorem danych, w jakich celach będą te dane przetwarzane i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są te dwa sposoby sprawiające, że to jest legalne, ale nie może być tak, że odbywa się to z pominięciem któregoś z tych sposobów.
Okej, ale praktyka jest taka, że ta oferta ubezpieczeniowa, no, w 100% przypadków powinna trafić do klienta i dealerzy chcą to robić coś zrozumiałe, tak, bo jest to forma zarabiania pieniędzy.
I klient też jest szczęśliwy, bo on chce kupić pełen pakiet,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak.
Zwłaszcza, że miejscu. Często leasingodawca wymusza zawarcie umowy, znaczy wymusza, może złe słowo, tak sugeruje zawarcie umowy z konkretną firmą ubezpieczeniową, bo wtedy leasing będzie bardziej preferowany, więc mało kiedy zdarza się tak, że sprzedaż auta to jest sprzedaż samego auta, to jest często cały ekosystem różnych usług ze sobą współpracujących. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Ja jako klient też chcę mieć wszystko od razu podane na talerzu w jednym miejscu, natomiast no, musisz to oczywiście odbyć w zgodzie z RODO.
Ale co byś zarekomendował w takim razie dealerom, żeby oni byli właśnie w zgodzie z RODO i mogli dooferowywać właśnie usługi związane z ubezpieczeniami bądź leasingami, czyli akurat faktycznie tymi, które są oferowane przez firmy trzecie, żeby wszystko było okej.
Okej. Znaczy, no to znowu, jedna z tych dwóch metod. Albo stosujemy nasze dealerskie formularze, na których po prostu zamieszczamy zgodę. Szanowny kliencie, jeżeli chcesz skorzystać z rekomendowanego przez nas ubezpieczenia oferowanego przez, i tutaj najlepiej podać konkretne nazwy podmiotów ubezpieczeniowych, z którymi współpracujemy, podpisz, zaznacz ten checkboxik, tak? Albo, tak jak mówiłem, drugie rozwiązanie, czyli po prostu mamy te formularze, które bezpośrednio może uzupełnić sobie klient, czy nawet możemy wysłać mu linka poprzez maila, prawda?
Okay.
Współpracujemy z ubezpieczycielem X, masz tu link do, nie wiem, jakiś afiliacyjny, od razu może jakaś zniżka zostanie naliczona i wysłać mu coś takiego mailowego.
Ale musi być wymieniona nazwa podmiotów, z którymi współpracujemy, albo podmiotów potencjalnych, dla takie ubezpieczenia będziemy mogli mu przygotować?
Znaczy powiem tak, im bardziej precyzyjny będzie ten komunikat, tym lepiej. Natomiast jeżeli z jakichś względów, zastanówmy się, czy jest sytuacja, kiedy nie jesteśmy w stanie podać konkretnych ubezpieczycieli. Raczej to będą rzadkie przypadki, no ale jeżeli z jakichś względów nie jest to możliwe, no to napiszmy chociaż, że w jakim celu te dane zostaną udostępnione i jakiemu katalogowi, jakiemu rodzajowi firm, tak? Czyli w tym wypadku będą to podmioty ubezpieczeniowe, natomiast lepiej, żeby było on enumeratywnie, czyli tak po kolei wyliczone.
A pytanie trochę trudniejsze z tej kategorii. Powiedzieliśmy sobie o ubezpieczeniach, to jest spoko. Ale bardzo często zdarza się tak, że również kiedy otrzymujesz ofertę na samochód, w sposób automatyczny otrzymujesz również jego kalkulację. Szczególnie dotyczy to tak zwanych banków captive'owych, czyli instytucji, które należą bądź bardzo silnie współpracują z marką importera, no wiadomo, po to, żeby dać klientowi lepsze finansowanie. No ale w praktyce oznacza to tyle, że nasze dane są wrzucane na przykład do konfiguratora samochodu i jednocześnie przy tym samym biurku wrzucane są do kalkulatora firmy finansującej, która pod spodem jakby to od razu nam mierzy. Czy to jest zgodne z RODO, czy no to musimy mieć jakąś jeszcze zgodę, zanim w ogóle powiemy klientowi, no zrobię panu kalkulację z ratą, ale zanim tak się stanie, to musimy mieć coś.
Okej, to tutaj znowu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie dealer nie działa w próżni, tylko to jest w większości wypadków cały ekosystem, tak? Czyli mamy importera i w ogóle o relacji dealer-importer.
Będziemy mówić sobie, w kolejnym odcinku
sobie dużo powiem, bo to też jest bardzo to skomplikowana relacja. O.
Dobra.
Także będzie na pewno bardzo ciekawie. Czyli mamy dealera, mamy importera, no i mamy też te banki, tak?
Tak.
Które najczęściej występują w tej samej grupie kapitałowej.
Zazwyczaj
co importer.
Tak.
No właśnie, to pamiętajmy o tym, że każdy z tych trzech podmiotów, nieważne jak blisko jest ze sobą powiązany, jak nie wiem, nazwa ta sama, marka ta sama, czy różni się jedną literką w nazwie, to jest osobny administrator danych. Tak? Z punktu widzenia RODO nie liczy się bliskość więzów w tej rodzinie grupy kapitałowej, liczy się to, że każdy podmiot ma osobny REGON, NIP, jest po prostu odrębnym administratorem danych, więc ilekroć dochodzi do sytuacji, kiedy dane osobowe klienta krążą pomiędzy tymi podmiotami, dealerem, importerem czy bankiem, musi to zostać w jakiś sposób uregulowane.
Okay.
Jest tych metod kilka, tak, dwie podstawowe. Możemy mówić o trzy nawet podstawowe. Pierwsza, możemy mówić o udostępnieniu danych, czyli znowu, na przykład na podstawie zgody udostępniam dane osobowe klienta do banku.
No, ale musi być dokument.
Ale tak, to musi być jakby działanie ze strony klienta. Drugi rodzaj sytuacji to tak zwana umowa o współadministrowaniu danymi, czyli dokładnie regulujemy sobie z importerem, z bankiem, w jakich sytuacjach, dla jakich celów, kto jest administratorem danych. I to zazwyczaj jest przygotowane. I wtedy tak długo, jak długo klient tylko będzie o tym poinformowany, że
taki obowiązek jest informacyjny.
Czyli obowiązek informacyjny, ale już nie zgoda, ale obowiązek informacyjny, to odbędzie się to w zgodzie z przepisami. Albo trzecia metoda, która zezwala na legalne przekazywanie danych osobowych, to jest tak zwana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czyli jeżeli dane krążą od dealera do importera, od importera do dealera i w różnych kierunkach, to może się to odbywać również na mocy tak zwanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. I tutaj wszystko zależy od tego, tak naprawdę, na ile podmiot, który otrzymuje te dane, będzie je przetwarzał samodzielnie na własne potrzeby, na potrzeby realizacji własnych celów. Raczej bank będzie to robił, tak? To nie będzie tak, że bank otrzyma dane klienta, dealera na wypożyczenie, więc nie będzie tym tak zwanym procesorem, tylko będzie odrębnym administratorem, czyli jedna z tych dwóch pierwszych metod, o której powiedziałem, będzie tutaj bardziej właściwa, czyli albo zgoda, albo umowa o współadministrowaniu i obowiązek informacyjny.
Właśnie, czyli dobrze zadbać o to, żeby obowiązek informacyjny, który jest najprostszą metodą, bo jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, wystarczy kartka, wystarczy informacja, wystarczy gdzieś tam zapisane, jak to robimy, żeby on był wzbogacony po prostu o te podmioty, które mogą tutaj być. No dobra, ostatnie pytanie z tego cyklu. Chodzi mi o akcesoria. Ciągle mówimy o cross-sellu, ale przed chwilą mówiliśmy o innych podmiotach. Ale ja jako dealer sprzedaję inne rzeczy, na przykład bagażniki dachowe, jakieś umowy serwisowe, mogę dosprzedać dodatkowe usługi, inne tego typu rzeczy i sprzedaję ja jako dealer. Ale no nie są one taką bezpośrednią częścią samego mojego kontraktu z klientem. Otóż przyjmijmy założenie, że klient kupił od nas samochód, no i chcielibyśmy go w coś jeszcze doposażyć. Podam przykład. O, no może będzie łatwiej. Od października do marca w Polsce wymienia się opony zimowe. Mhm. Ale, co ciekawostka, w zdecydowanej większości samochody, jeśli kupisz samochód i będziesz go w tym okresie odbierał, on przychodzi na oponach letnich. Mhm. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że klient ma odebrać auto w przyszłym tygodniu i doradca do niego dzwoni: panie kliencie, przypominam, że auto jest na oponach letnich, czy możemy, czy chciałby pan zainteresowany, czy byłby pan zainteresowany ofertą na opony zimowe wraz z ich wymianą, wyważeniem oraz na przykład hotelem opon letnich, tak żeby już pan spokojnie mógł wyjechać. No, jest to do sprzedaż. Mhm. Nie jest to powiązane bezpośrednio z samochodem. Jak się na to się zapatruje? Mhm. Prawo.
Okej, okay, to jeżeli zrobiłbyś takie działania dosprzedażowe w samym momencie sprzedaży auta...
A zakładamy, że nie mam zgody.
Tak, zakładamy, że nie masz tej odrębnej zgody na marketing. To jeżeli to byłoby w samym momencie sprzedaży auta, to byłoby do wybronienia, tak? Na zasadzie troszczę się o klienta. Klient nie zawsze pamięta o takich rzeczach, jak nie wiem, dywaniki, bagażniki i tak dalej. Więc mogę mu powiedzieć: szanowny kliencie, sprzedajemy też to i to. Może będziesz tym zainteresowany. To ja bym to podpiął pod ten proces sprzedaży i okay, bez uzyskania odrębnej zgody, ok. Natomiast jeżeli ten kontakt nastąpi już po domknięciu sprzedaży i klient odrębnej zgody na marketing nie wyraził, to nie mogę tego zrobić. Więc bardzo ważne dlatego, żeby zadbać już na etapie finalizowania umowy, żeby taką zgodę marketingową zebrać, bo ja wtedy tego klienta mogę sobie, nie wiem, wrzucić do CRM-a i po wieki wieków, czyli aż ten klient zgody nie wycofa, mogę w pełni legalnie przetwarzać jego dane osobowe. W celach marketingowych mogę mu wysyłać informacje handlowe drogą elektroniczną, mailową, SMS-ową, de facto bez pytania go o odrębne zgody.
Okej, okay, czyli nawet w dobrej wierze, żeby ten klient wyjechał na tych oponach zimowych i nie miał problemów żadnego rodzaju, nie możemy tego zrobić, jak tej zgody nie mamy.
Jeżeli to zostało zrobione po za tym procesem zakupowym,
zdecydowanie,
nie powinniśmy tego robić. No, bo wiesz, prawda jest taka, że zawsze marketing można wybronić dobrą wiarą. Tak, martwię się o to, żeby klientowi nie było zimno w nocy, więc kot z alpakiem proponuję.
No tak, to
także tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym.
Okej, okay, słuchaj, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dzisiaj omówiliśmy sobie temat cross-sellu i wszystkich rzeczy z tym związanych. W kolejnym odcinku omówimy sobie tematy, w kolejnych odcinkach anonimizacji danych, co też jest dość istotne i wszyscy się zastanawiają w branży, jak to zrobić, relacji importer i dealer i tego, uwaga, w jaki sposób przygotować się w ogóle do wdrożenia procedur RODO. Także zapraszamy do kolejnych odcinków. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.